Dzień dobry wszystkim. Witam przede wszystkim radnych. Witam burmistrza. Witam panią skarbnik, panią sekretarz i witam zaproszonych gości. Ja myślę, że pan burmistrz przedstawi nam zaproszonych gości. Tak czy nie? Dziękuję i przekazuję. I teraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych zajmie się dzisiaj tematami. Pierwszy, zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 31 stycznia 2022. Drugi punkt, informacja na temat modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. I trzeci punkt, sprawy różne i organizacyjne. Komisja Petycji ma w sumie ten sam program, więc nie będzie specjalnie odczytywany drugi raz. Przechodzimy do tematu pierwszego, zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji 31 stycznia 2022 roku. No niech światło chce. Pierwszy punkt będzie w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek, zawarty w druku numer 1. I pewnie oddam tu głos.
Ja mam dwa zdania, teraz głos przekażę.
Proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Dan Michalski, jestem współautorem projektu tego studium. Może też rozwinę Pana wypowiedź. Studium jest dokumentem o charakterze wewnętrznym, nie jest aktem prawa miejscowego. Na podstawie studium nie zostaną wydane żadne decyzje administracyjne ani pozwolenia na budowę. Studium jest wiążące jedynie przy sporządzaniu miejscowych planów, w którym to, jak Państwo będą uchwalać jakiś plan, będą stwierdzać, czy ten plan narusza, bądź też nie, ustalenia tego dokumentu. Ten dokument określa politykę przestrzenną gminy, jego ogólne kierunki rozwoju, założenia. Na mapie kierunków, do której Państwo będą się odnosić w miejscowych planach, są wyznaczone strefy zabudowy wielofunkcyjnej. Wysokiej intensywności, niskiej intensywności są to strefy wielofunkcyjne. Oznacza to, że są tam, będą na tym terenie występować wiele funkcji równorzędnych. To znaczy w centrum Mozimka zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna, usługowa, drobna wytwórczość produkcyjna, rzemiosło i tak dalej, czy obsługa komunikacyjna, garaży i tak dalej. To jest wszystko jednym kolorem zaznaczona, jedna duża plama w zasadzie na całym Mozimku. Dopiero na etapie miejscowego planu będzie rozstrzygane, która konkretna nieruchomość będzie przeznaczona na jaką funkcję. Jest to związane z tym, że miejscowy plan operuje w bardziej szczegółowej skali 1 do 1000, a ewentualnie 1 do 2000. Studium jest opracowane w skali 1 do 10 tysięcy. I nie jest opracowane na mapie ewidencyjnej, a na mapie topograficznej. Więc też tutaj takie nie można przywiązywać do precyzyjnej uwagi do tego, jak te granice są wyznaczone, bo nie operujemy działkami ewidencyjnymi. Jest to taki, jeszcze jedno, miejscowy plan nie musi być zgodny ze studium, a nie może naruszać jego ustaleń. Czyli też to mówi o elastyczności. Jeszcze około 10 lat temu był zapis, że miejscowy plan musiał być zgodny ze studium, czyli jeden do jednego powinno być przerysowane. A teraz mówi o tym, że nie może naruszać jego ustaleń. Czyli ustawodawca zmiękczył ten zapis, tak samo jak potwierdził to szereg orzecznictw sądów administracyjnych. Czyli możemy ewentualnie naciągać troszkę te przeznaczenia, dopasowywać do uwarunkowań już na etapie miejscowego planu. Więc tak, jeszcze co do zmiany przepisów. Obecnie obowiązujący studium Państwo uchwalili w 2014 roku. W 2015 roku weszła nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzając nowy obowiązkowy element studium, jakim jest bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. Opracowując dokument od podstaw na nowo, musieliśmy taki bilans sporządzić. W tym bilansie określa się zapotrzebowanie na konkretne funkcje zabudowy. Najważniejszą jest funkcja mieszkaniowa. Zapotrzebowanie na funkcję mieszkaniową określa się w oparciu o prognozę demograficzną. Prognozę demograficzną sporządził do 2030 roku Główny Urząd Statystyczny. Tak zresztą Państwo mają też w dokumencie, może udało się znaleźć. W poprzednich latach gmina odnotowuje systematyczny spadek liczby mieszkańców. Główny Urząd Statystyczny przewiduje dalszy spadek, a my w perspektywie planistycznej, jaką nam ustawa narzuca do 30 lat do przodu, ten trend utrzymujemy i spadek liczby mieszkańców utrzymuje na podobnym poziomie w każdym roku. No, w związku z powyższym liczba mieszkańców w gminie spada. W związku z powyższym nie możemy bardzo za dużo terenów pod zabudowę mieszkaniową wyznaczać. Oczywiście to, że liczba mieszkańców spada, nie oznacza, że ruchu budowlanego nie będzie, albo będzie on też się zwijał. Każdego roku do użytku jest oddawane nowe budynki, nowa powierzchnia użytkowa mieszkań. W związku z powyższym jest ten trend wzrostowy. Według tych analiz gmina potrzebuje około, już będę teraz mówił nie powierzchni użytkowej, jak hektarach, około 100 nowych hektarów terenów budowlanych pod funkcję mieszkaniową na terenie całej gminy, aby wypełnić to zapotrzebowanie na najbliższe 30 lat, 100 hektarów. Obecnie gmina terenów pod funkcję mieszkaniową, terenów zabudowanych budynkami o funkcji mieszkaniowej ma 600 hektarów. Czyli potrzebujemy wzrostu z 600 do 700. Państwo mają w obecnie obowiązującym studium i na podstawie tego studium przyjętymi, bo większość, jeśli Państwo może wiedzą, większość obszaru gminy jest objęta ustaleniami miejscowych planów. Tylko jeden obręb nie ma miejscowego planu i jest to wschodnia, tak? Dobrze mówię? Wschodnia. Czyli w zasadzie 90% gminy macie miejscowymi planami i w tych miejscowych planach wy przeznaczacie pod rozwój zabudowy kolejne 600 hektarów. Czyli macie 600 hektarów zabudowanych, a w planach wyznaczacie jeszcze kolejne 600 hektarów. Oznacza to, że podwajacie, dwukrotnie zwiększacie podaż terenów budowlanych pod funkcję mieszkaniową w gminie. Więc jest to ogromna nadwyżka, sześciokrotna. Ale jako, że ustawodawca pozwolił zachować w dokumentach planistycznych tereny przeznaczone pod zabudowę, a usankcjonowane w planie, dlatego my ich nie usuwamy z tego dokumentu. No, wiązałoby się to z odszkodowaniami dla mieszkańców, bo gdybyśmy zmienili tereny budowlane na tereny rolne albo jakieś inne użytkowanie w biologiczny sposób, to spadłaby wartość nieruchomości i to by skutkowało możliwością żądania od gminy odszkodowania w związku ze spadkiem wartości nieruchomości. No i na taki krok się nie decydujemy, utrzymujemy to, co jest w planach i ewentualnie dogęszczamy istniejącą zabudowę. Czyli powinny być działki ewentualnie przeznaczone pod nową zabudowę, powinny mieć dobry dostęp do dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu i powinien być też w sąsiedztwie istniejącej zabudowy ten teren. Czyli nie wchodzimy w tereny otwarte, w tereny rolne, gdzie jest typowo funkcja rolnicza i nie ma żadnego zurbanizowanego terenu. Co do samych granic terenów przeznaczonych pod zabudowę, no jest to po prostu kontynuacja polityki taką, jaką wyznaczyliście w dotychczasowych dokumentach planistycznych. My tylko w porównaniu do poprzedniej, jeszcze obowiązującej wersji studium, bardziej elastycznie daliśmy zapisy dotyczące tych stref zabudowy. Teraz w dokumencie macie wyszczególnione każde funkcje zabudowy jako oddzielne, czyli jeśli macie teren zabudowy mieszkaniowej w studium, to w planie też powinniście dać zabudowę mieszkaniową. Nie ma tej wielofunkcyjności, którą my teraz zaproponowaliśmy w studium. Jest to na tyle istotne, że przy ewentualnych zmianach punktowych planów gmina i władze gminy będą mogły w sposób bardziej właśnie elastyczny reagować na ewentualne zapotrzebowania. Nie narzucamy już na etapie studium dla całej gminy, na jakim terenie, jaka tylko jedna wyłączna funkcja ma być. Dajemy wachlarz kilku funkcji najczęściej występujących na danym obszarze czy danej miejscowości i dopiero na etapie szczegółowego miejscowego planu będzie rozstrzygane, jaka działka pod jakie przeznaczenie będzie przeznaczona. W zasadzie to do ogółu tyle. Wraz z projektem studium zostało Państwu przekazany wykaz nieuwzględnionych przez burmistrza uwag, jakie wpłynęły w trakcie wyłożenia i w trakcie okresie składania tych wniosków. Będziemy wszystkie te 31 uwag omówimy, 33. I to jest ważne, aby teraz, jeśli Państwo mieli jakieś zastrzeżenia, żeby je teraz podnieść, aby już na sesji wiedzieć, czego się spodziewać, bo jeśli teraz Państwo radni by mieli zdanie odmienne od tego, jakie przedstawił w tych uwagach burmistrz, to jest możliwość ewentualnie jak to mam powiedzieć, no nawet nie korekty, no w niektórych przypadkach może i korekty, autokorekty do projektu, ale nawet, znaczy najlepiej jakby w ogóle ten dokument elastyczne reakcji, że tak powiem, tak, bo na sesji już będzie za późno. Jeśli na sesji Państwo powiedzą, że nie zgadzają się z takim sposobem uwzględniania tej uwagi, po prostu ponawiamy procedurę, musimy cofnąć się o kilka miesięcy wstecz, tą uwagę nanieść, uzgodnić, wyłożyć i dopiero jeszcze raz przedstawić na sesję. W związku z tym teraz jest ważne, abyśmy teraz wypracowali sposób, w jaki Państwo radni te uwagi rozstrzygną, aby móc ewentualnie teraz zareagować, a nie na sesji, kiedy już będzie za późno. Czy ma ktoś z Państwa jakieś uwagi ogólne do dokumentu, zanim przejdziemy do poszczególnych uwag? Proszę.
Tak, jakśmy rozmawiali na korytarzu, prosiłbym o korektę w autopoprawkę. Na stronie 15 w rozdziale drugim jest błędna data. Przeczytam może zdanie. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego o Polskie 2030 została przyjęta przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą nr 34/355/2021 z dnia 4 października. I tu jest błąd 2030 roku. Jest błąd pisarski. Prosił o poprawienie tego.
15.
Strona 15. 15 na załączniku.
16 w numeracji, tak?
Tak, tak. Drugi punkt, drugi rozdział.
No znajdziemy. Chodzi o datę tej uchwały z sejmiku. Mhm.
Następnie w tabeli 1.1 jest też błąd. Jest podział administracyjny gminy Ozimek, gdzie jest opisane w kolumnach sołectwo, w drugiej kolumnie sołectwo, w trzeciej kolumnie wsi, części wsi, przysiłki wchodzące w skład sołectwa. I dla sołectwa Szczedrzyk jest błąd, gdyż jest sołectwo Szczedrzyk, w którego skład wchodzą wsie Szczedrzyk, Jedlice, Pustków. Wsie Pustków i Jedlice są samodzielnymi sołectwami.
Dobrze, rozumiem, poprawimy to.
To było to. I trzecią korektą, to cośmy przedstawiłem panom już, pismo, które wpłynęło 2 lata temu w sprawie ochrony środowiska, jest w wykazie na terenie gminy Ozimek pod ścisłą ochroną roślinka o nazwie storczyk kukawka, która przez świętej pamięci doktora Spałka została wykazana, że już nie istnieje. Stanowisko zostało wymarte, więc prosiłbym też o ewentualną korektę w dokumencie, chyba że jest w innym miejscu. Wpłynęło to, panie burmistrzu, w 2019 roku do gminy, do burmistrza poprzedniego.
Może budzić wątpliwości, tak, że wykazaliśmy, a teraz wykreśliliśmy, co nie?
Aha. Dobrze, panie burmistrzu, wyjście z sytuacji, najprostsze z możliwych. Proszę o sprawdzenie, czy storczyk kukawka jest tylko na jednej lokalizacji, czyli mówimy o tylko miejscowość wschodnia, czy jest też, bo słyszałem, że niby też jest w dorzeczu, w Małej Panwi, przy rzece Małej Panwi, że niby gdzieś tam też teoretycznie występował. Jeśli występuje, tam temat zamknięty. Bo tam jest, w studium jest tylko stwierdzenie, że występuje na terenie gminy.
Znaczy powiem tak, prawdopodobnie tak, bo ten spis, wykaz tych występujących roślin, zwierząt był brany z programu ochrony środowiska dla powiatu opolskiego, więc wydaje mi się, że oni tam tą inwentaryzację zrobili, tak, że no powinno być. A czym tak, nie jest to, bo też jakby mógł pan jeszcze raz przytoczyć, jaki był problem na poprzednim etapie, gdy pojawił się?
Na poprzednim etapie problem był tego typu, że było studium, jedna z firm na terenie naszej gminy wstawiała swoją siedzibę i w tym momencie był problem z odbiorami i z wykonaniem prac ziemnych, gdyż w obszarze prac ziemnych było stanowisko storczyka kukawki, a tego jest 50 stanowisk w całym kraju pod ścisłym nadzorem i ochroną konserwatora.
Ale to stanowisko musiało być fizycznie w tamtym miejscu, a nie wynikało z tego, że było.
Ono było wtedy zgłoszone przez gminę, że jest, ktoś widział. Nikt tego za bardzo nie udokumentował, ale w studium było już zaznaczone. I w tym momencie w tamtych czasach, w 2019, studium było jako traktowane jako na równi z prawem lokalnym. Bo zagospodarowanie przestrzennego nigdzie nie było, to było tylko w studium.
To musiało być przed 2003 rokiem.
2019, chodziłem przy tym, bo to akurat
tak,
było.
Tak, ale bo ten moment, kiedy zamówi, że studium było, miał inną rangę, tak, to było przed 2003 rokiem. Czyli to już.
Czyli co było w studium, właśnie w poprzednim studium.
Że powiem tak, tutaj nie studium nie rozstrzyga o tym, czy zwierzę jest, czy jakiś gatunek jest. Więc tutaj, tak, że my to mamy z dokumentu jednostki wyższego rzędu ze starostwa powiatowego, którzy zrobili program ochrony środowiska dla powiatu i między innymi gmin. Znaczy, ja bym tego nie ruszał, bo to też może rzeczywiście pójść w wątpliwości, że na etapie uzgadniania z nimi pokazaliśmy, że jest, a później chwilę przed sesją wykreśliliśmy, że że nie ma. No bezpieczniej byłoby jednak to zostawić, a na etapie architektoniczno-budowlanym nawet czy planu to nie będzie problemu. I tak trzeba będzie zrobić prognozę oddziaływania środowiska dla planu, ewentualnie jeśli jest w obszarze chronionego krajobrazu raport oddziaływania na środowisko, więc tego wyniknie, że tego nie ma, będzie inwentaryzacja, studium w tym absolutnie nie koliduje.
Zgodzę się, tylko żeby to znowu nie umknęło, nie zawieruszyło się. No niestety to, co pan trzyma w ręce, 2019 rok, wpłynęło to z niezależnego źródła do gminy. Miało być to wtedy odnotowane, wyprostowane. Widać, że nie zostało, więc boję się, żeby nie było potem przy planie zagospodarowania przestrzennego znowu tu gdzieś, bo umknęło i znowu nie możemy tego poprawić.
Tylko tak, stanowisk przyrodniczych i siedlisk przyrodniczych nie określa się w drodze uchwały Rady Gminy. Więc też to nie jest, że nie jest to kompetencja gminy, żeby to zmieniły się trochę realia, tak, jeśli chodzi o planowanie przestrzenne, więc uważam, że te obawy są nieuzasadnione. Studium absolutnie.
Odwrócę kota ogonem. Dobrze, to nie jest w kompetencji Rady Gminy, ale jest w kompetencji osoby lub instytucji, która przygotowuje to i ma sprawdzić, czy to jest, czy to nie ma. Sorry.
I Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Tak.
Dobrze, ale wystarczy napisać raporty oddziaływania na środowisko pod potencjalną petycję, że nie stwierdzono na danym terenie żadnych cennych gatunków. I nie chcę mi się wierzyć, że RDOŚ ma bardzo dokładnie zinwentaryzowane, na której działce jest.
Było, proszę mi wierzyć. Było, dlatego było. Niezależna opinia od doktora Spałka, który poświęcił trochę swojego cennego czasu na zinwentaryzowanie, sprawdzenie i określenie się.
Gdzie te stanowisko jest otwarte, gdzie jest?
Schodnia ciepłownicza. Już go nie ma. No,
że powiem tak. Znaczy też tak mi się wydaje, bo obszar całej gminy jest naprawdę, to jest olbrzymia powierzchnia, tutaj ta ekspertyza przyrodnicza dotyczy trzech działek tylko, więc wiadomo, jeśli...
Jest coś więcej, to nie ma tematu, nie?
Prawdopodobnie jest, ja też nie mam wykształcenia przyrodniczego, nie chodziłem po gminie z lupą i nie badałem roślinek, ale brałem z opracowań specjalistów, gdzie gminie wymienili, że takie coś może występować albo występuje. Na pewno mieli ślad, że takie coś kiedyś było. To też nie jest tak, że oni to z powietrza biorą.
Dobrze, zostawmy na etapie, że zostało to zgłoszone i prosimy.
Dobra.
Okej, dziękuję.
Czy jeszcze ktoś ma jakieś uwagi? Dobrze, to były uwagi ogólne, prawda? Czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi do ogółu projektu?
Tak, my w tej edycji studium, którą przygotowaliśmy, żadnych nowych terenów pod zalesienie nie przeznaczaliśmy. Wszystkie zostały przerysowane albo z miejscowych planów, albo z obecnie obowiązującego studium. To są zaszłości planistyczne z poprzednich etapów. My tutaj kontynuujemy po prostu tą politykę. Ja nie jestem w stanie zweryfikować, czy to na etapie planu i szukać wniosków, kto składał pod zalesienie, a kto nie. W latach 2000, 2003, 4, 5, 6 był taki boom na zalesienia. Wiem, że w gminach dużo osób składało wnioski pod zalesienia, bo były duże dofinansowania i nawet gminy robiły miejscowe plany specjalnie pod zalesienia. Mhm. A może Pani numer działki podać, albo mogę zobaczyć ten teren, podejść do Pani? Tak, to są trwałe użytki zielone, to są łąki, pastwiska. To jest stare. To jest stare. LZR to jest zalesienia. W nowym. Teraz mamy ZD, teraz mamy jako użytki rolne. Tu to? Działki włączę może, jak będzie wygodniej. Tu? No to oni tu w ogóle mieli las. Znaczy tak, trzeba odróżnić jeszcze. To, co jest w projekcie studium, to jest przeznaczenie planowane. W dokumentach, czyli w gminnej ewidencji, ewidencja gruntów i budynków, to jest prowadzona przez starostwo, określa się użytkowanie aktualne, klasy użytki. Czyli jeśli jest tam łąka, to w ewidencji będzie miała Pani, że to są grunty rolne. My nie zmieniamy tego w ewidencji, że nagle jest rola, tylko to jest domyślne przeznaczenie. W planowaniu przestrzennym, mimo że gmina zmienia przeznaczenie, inne niż jest użytkowana obecnie, jest dopuszczenie, to jest artykuł oddzielny, że dopuszcza się dotychczasowe wykorzystywanie terenu. Czyli mimo zmiany tej funkcji w dokumencie, dotychczasowy sposób wykorzystywania jest dopuszczony. Czyli to trzeba to rozróżnić. Nigdy tego nie muszą zalesić. Jeśli chcą, taką mają możliwość. Tak.
Nawet plan nie zmusi.
Nikt ich nie zmusi, tak. To nie da się zmusić, żeby ktoś zalesił. Znaczy tak na szybko, tak? Mogę na 30 sekund. Na pierwsze co, to musi być w studium przede wszystkim taki teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Później robimy miejscowy plan. W miejscowym planie występujemy do marszałka, jeśli są grunty prywatne, do marszałka województwa ze zgodą o wyłączenie, na zgodę zmiany przeznaczenia z gruntów leśnych na cele nieleśne. I dopiero na etapie miejscowego planu, jeśli marszałek się zgodzi na takie wyłączenie, po uchwaleniu tego planu występuje się do Regionalnego Dyrektora Służb Państwowych o wyłączenie, wylesienie tej działki. Się wtedy płaci pieniądze za wylesienie. Są opłaty. Jest roczna i później przez 10 lat się płaci opłaty, więc często koszt wylesienia działki jest równorzędny z kupnem nowej działki w innym miejscu.
Dziękuję bardzo. Czyli możemy przejść do omawiania poszczególnych punktów.
Więc tak, na początek taka uwaga. Jest uwaga do uwag. Kilka w zakresie swojej treści się powtarza. Jeśli Państwo tam może prześledzili, to często uzasadnienie się powtarza, czy tam w uwagach jest takie same odniesienie, bo przedmiot uwagi był ten sam. Kilka osób składało do tego samego obszaru, do tego samego ustalenia, więc jeśli już pierwszy raz omówimy temat, to ja po prostu zaznaczę, że temat był omawiany, a wniosek jest złożony przez inną osobę, ale też musimy go wykazać. Więc po prostu, żeby nie dublować tych dyskusji, raz pierwszy jak pojawi się temat do dyskusji, następnym razem będę mówił, temat był omówiony, dotyczył tego i przechodzimy dalej. W czterech przypadkach są działki sąsiednie, pięciu nawet chyba. Tłumaczyć będę raz, ale to wytłumaczenie będzie pasowało do wszystkich pięciu przypadków, więc tak sobie trochę przyspieszymy, jeśli mogę tak zaproponować.
Bardzo proszę, właśnie w ten sposób.
Wniosek numer jeden. Rolnik mieszkający w Strzedrzyku, może też tak pomnę, on na północy miejscowości mieszka, wnioskował o możliwość rozwoju zabudowy zagrodowej, ewentualnie jej przeniesienie. Ma aktualnie gospodarstwo swoje rolne tutaj na zakręcie. Jego działka graniczy z trzech stron z drogą publiczną. Nie ma możliwości rozwinąć się w żadną stronę. Tutaj ta działka na różno, na zakręcie. Przyszedł na wyłożenie z wykazem swoich wszystkich gruntów rolnych, jakie ma w gminie. Ogólnie ma 90 hektarów własnych plus dzierżawione. No i uznaliśmy, że teren w Strzedrzyku tutaj zaznaczony byłby najlepszy, żeby mu ewentualnie dać możliwość zabudowy zagrodowej rozwijać w tym miejscu. Uwaga jest tylko uwzględniona w części, dlatego znajduje się jako w negatywnych, bo rolnik wnioskował, żeby całość przeznaczyć mu pod zabudowę. My daliśmy tylko pas 50 metrów wzdłuż drogi wyznaczonej w planie. No i to na tyle. Czy ktoś ma jakieś wątpliwości na słuszności rozwiązania? To przejdę do drugiego punktu. Tutaj będzie chyba 4 albo 5 wniosków właśnie. Teren w Krasiejowie. Tu jest ulica Wrzosowa. Droga wojewódzka. Zamoście. I tak. Tutaj w domu, który jest w ewidencji jako i został zbudowany jako gospodarczy, mieszka rodzina z trójką dzieci, z czwórką, i nie może dostać meldunku, ponieważ też plan uniemożliwia tam przekwalifikowania tego budynku gospodarczo-mieszkaniowego, po prostu jest niezgodny z miejscowym planem. No, aby ten stan rzeczy zmienić, trzeba znaleźć najpierw studium, później zmienić plan i wtedy ci Państwo dostaną przekwalifikowanie tego budynku na mieszkalny i możliwość meldunku. Tutaj mieszkańcy i sąsiedzi, właściciele sąsiednich nieruchomości oprotestowali, nie chcieli tutaj, aby żadna nowa zabudowa się pojawiała w tym osiedlu, argumentując to, że jest wąska droga. No oczywiście ulica Wrzosowa jest wąską drogą, ale też to zabudowanie jest stanem istniejącym od lat 10, 20, 30, tylko też jest świeżą, więc no, dlaczego tutaj pozwoliliśmy, była wojska droga, to dlaczego jeszcze tym, którzy tutaj rzeczywiście mieszkają i ten dom już, że tak powiem, wykończyli, wybudowali, uzbroili, no to już nie będziemy dalej robić im problemu, bo jeśli tego nie zrobimy, oni nie dostaną na zgłoszenia ani pozwolenia na budowę, na żadną nadbudowę, przebudowę, rozbudowę, bo będzie niezgodny z planem. Więc praktycznie też, żeby utrzymać dobry stan techniczny tego domu, należałoby to w planie wyprostować i też to robimy. Jakieś uwagi? I to jest jeden z tych wniosków, który będzie się powtarzał, więc już nie będziemy do niego wracać, więc jeśli ktoś ma jakieś pytania, to teraz jest dobry moment.
Słyszę, że jeden pasek na
Tak, tak. Znaczy, o, tu jeszcze może, o, jak jesteśmy na tym osiedlu. Tu część tych działek nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Ogólnie tutaj w tym obszarze obowiązuje miejscowy plan z 2009 roku. Gmina w tamtym okresie, i też był taka praktyka, aby nie budować szerokich dróg publicznych i też nie zobowiązywać gminy do budowy drogi, zapewniano obsługę komunikacyjną poprzez drogi wewnętrzne. No ale w trakcie życia tej ustawy wiele panów było zaskarżanych, bo takie rozwiązanie nie umożliwia zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla działek. Ponieważ wyznaczenie drogi wewnętrznej w planie, gmina nie ma możliwości w żaden sposób wymusić, aby ta droga powstała. Nie ma prawa wykupu tych gród, bo to nie jest cel publiczny, nie jest zadanie własne gminy, realizowanie dróg publicznych, realizowanie dróg wewnętrznych. Czyli działki się nie da wydzielić, działki nie możemy zmusić, aby ktoś przez tą drogę wewnętrzną wyznaczoną w planie udostępnił komuś do dojazdu, czyli osoba, która ma teoretycznie w planie działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową, nie ma możliwości jej skomunikowania, bo musiałaby dostać albo służebność przejazdu od wszystkich właścicieli, albo po prostu wydzielić tą działkę i być jednym z współwłaścicieli tej drogi. Tych działek, tych dróg wewnętrznych wyznaczonych w planie nie ma wyznaczonych ewidencyjnie w terenie. W związku z tym właściciel może wykorzystywać nieruchomość w dotychczasowy sposób. Nieruchomości są ogrodzone i nie ma ciągłości przejazdu. W związku z powyższym tutaj te wszystkie hektary tych przeznaczone pod zabudowę nie mają obsługi komunikacyjnej, bo są drogami wewnętrznymi, które są de facto, no, fizycznie nie da się ich wyegzekwować, aby powstały. Więc w związku z powyższym tutaj ten teren też potrzebuje zmiany miejscowego planu i wytyczenia w końcu dróg publicznych. I na etapie miejscowego planu będziemy decydować, gmina będzie w racjonalny sposób wyznaczać układ drogowy, a działki, które nie będą posiadały bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, będą musiały być zagospodarowane z działką taki dostęp posiadający. Więc nawet jeśli jest jakieś działki, które są tak wyznaczone, że nie mają dostępu do drogi publicznej, one będzie musiał być zapis w miejscowym planie, który zobliguje działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, a nie mające dostępu do drogi publicznej, że będą musiały być zagospodarowane w sposób razem z działką, która taki dostęp do drogi posiada. Więc też nie możemy patrzeć na stan dzisiejszy, bo on wymaga w zasadzie pilnej korekty. To jest zadanie planistyczne na przyszłość dla gminy, aby tutaj zrobić porządek z tym układem ulicznym w tym rejonie. No i tutaj oczywiście mieszkańcy dlatego też protestują, bo część tych działek nie ma dostępu do drogi publicznej i mówią, że te działki nie powinny być przeznaczone pod miejscowy plan, bo tej drogi nie ma. Jakieś?
Ja właśnie tutaj ulicy Wrzosowej. Rzeczywiście, tak jak pan mówi, to czyli te wszystkie domy, które tam obecnie są wybudowane, to całkiem nowe osiedle niemal. To jest jakby nie mają drogi. Wrzosowo. Po lewej stronie. No już miałem tam właśnie jakby propozycje, prośby, nawet nakazy, żeby coś zrobić w tym kierunku, żeby zrobić tym ludziom drogę w tych nowo wybudowanych budynków.
Asfaltu nie ma. To są drogi prywatne.
kupuje, czy wystarczy już radnemu? Czyli możemy przechodzić dalej.
Trzecia? Jeszcze trzecia jeszcze? Dobra. Aha, tutaj w Szczedrzyku, czy słuchaj? To jest Krasiejów. Teren tutaj, jak już Państwo są w stanie zlokalizować mniej więcej. Tu jest zakład, jak się nazywa? Tu coś jaki był, taki znak szczególny, coś tu jest? Coś tu.
Nie?
Coś
z tyłu, za Agrotulską.
Mhm. Teren
zieleni Dolicej, za Agrotulską, jest jeden z tych samych stanie Agrotulską.
No dobrze.
Za jedną innymi, my takiej możliwości nie chcemy otworzyć. Stwierdzimy, że mamy już kilka set procent więcej terenów mieszkaniowych w stosunku do potrzeb i nie chcemy otwierać kolejnych drzwi.
Zgadza się, czyli to jest to, wchodzimy w teren otwarty, rolny, tam jest aktualnie są łąki, nie ma nawiązania do zwarty, to jest teren rozwoju zabudowy. Zwarta zabudowa to jest między tymi budynkami, gdzieś tu ewentualnie, dogęszczanie istniejącej między tymi, a to jest wychodzenie całkowicie poza linię tej istniejącej zabudowy, czyli zwartej miejscowości. W takie rzeczy nie chcemy wchodzić, tym bardziej, że to jest bardzo duży obszar, to jest kilka hektarów, jak nie kilkanaście, już nie pamiętam. No dlatego to jest negatywny wniosek, nie będziemy tutaj nowego osiedla. Też widzieliśmy projekty podziałowe, tutaj ile? Kilkadziesiąt domów miały być, powstać, więc mając na uwadze, że mamy 500 hektarów za dużo, no po co dodawać kilkanaście nowych. Teraz czwarta uwaga, to jest w Krasiejowie, tutaj ten Dino Park składa uwagę, aby te tereny wszystkie przeznaczyć pod zabudowę. Przeznaczyliśmy możliwie dużo, poza użytkiem ekologicznym linianki. One zostały jako bez zabudowy, ZD. No, dlatego to jest użytek ekologiczny. No, jest to ochronione prawnie, dlatego tego nie możemy przeznaczyć pod zabudowę. Czwórka, piątka teraz. W Mnichusie. No mamy tak, strukturę tej zwarta zabudowa miejscowości. Wniosek byłaby przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową jeszcze taki pas w bok. No to też nie wchodzimy w pola, aby nie tej zabudowy nie. No, w las nawet. No. Więc też rozumiem, że chyba nie wymaga więcej komentarza. Tutaj. To jest kolejna uwaga, która będzie się powtarzała. Tutaj jest każdy z tych pasków, to jest oddzielna uwaga. W miejscowym planie i w studium jest zachowany granice tych terenów. Tu mają zabudowę mieszkaniową, a wnioskowali, aby jeszcze na tych terenach rolnych wprowadzić, dopuścić zabudowę mieszkaniową. Ograniczamy się tutaj do zarysu miejscowości, nie wchodzimy dalej w pola, aby tych wąskich dróg nie ciągnąć wzdłuż działek. Czyli zostawiamy im tyle, ile dostali, bez poszerzania w głąb. Siódemka. To jest to samo, co właśnie mówiłem.
Wschodnik Rąba, to czy nie chcemy budować ani drugiej, trzeciej, czwartej linii zabudowy, taka bomba na polach
zewnętrznych. Bo budowa, realizacja każdych nowych budynków wiązałaby się z wydzieleniem wąskiej drogi wewnętrznej i od niej dopiero taka zabudowa grzebieniowa. No i to dla każdej działki musiałaby powstać oddzielna droga. Nie, że kompleksowo robimy jakimś ringiem dróg publicznych, tylko od jednej drogi publicznej byśmy na każdej działce trzeba było wydzielić kawałek po drogę wewnętrzną i dojeżdżanie czterometrową drogą do kilku domów. No, czegoś takiego chcemy uniknąć. Tutaj uwaga numer 8, też teren otwarty, wchodzimy w tereny rolne poza istniejącym zarysem miejscowości. Tu w ogóle jest taka całkiem... Dokładnie. Działka ma niespełna 10 metrów szerokości, zgodnie z warunkami technicznymi, jakie powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Trzeba się odsunąć po 4 metry od granicy sąsiedniej nieruchomości i zostaje 2 metry na budynek. Więc też... Dziewiątka, wniosek sąsiedni, który już omawialiśmy, 10 w Grodźcu. Tak. No tutaj w Grodźcu mamy bardzo dużą nadwyżkę jako sama miejscowość, by zapewniła zapotrzebowanie na nowe tereny mieszkaniowe dla całej gminy. Sam Grodziec ma tak dużo terenów niezabudowanych, a przeznaczonych w planach pod mieszkaniówkę, że już nie chcemy nawet na terenach leśnych też już wychodzić poza tereny otwarte. Tutaj w zasadzie nie ma też nawiązania zabudowy, bo tutaj obsługa komunikacyjna tej zabudowy jest z drogi głównej. Tutaj jest jeden dom, ale to też nie jest warta zabudowa, żeby do niej nawiązywać. To jest luźna zabudowa, jeszcze rozproszona, więc no nie chcemy. W końcu to już jest trochę zbyt dużo i nie chcemy, aby też w tym miejscu już rozszerzać tej zabudowy. 11 wniosek, tutaj w to jest wschodnia, tak? Strzeżyk. Tutaj znowu będzie kilka, 4 wnioski albo 5 protestujących tą decyzję. W obecnie obowiązującym dokumencie, pokażę jak to wygląda, jest las. Aktualnie jest ten las wycięty, jest to zrąb, nie ma tego lasu teraz.
Częściowo.
Ale ten drzewostan osiągnął wiek rębności i jest do wycięcia. Zgodnie z planem urządzenia lasu jest to las gospodarczy do wycięcia. No i tutaj w zasadzie, korzystając po prostu z okazji, że już jest wycięty ten las, jest możliwość przeznaczenia tego pod zabudowę mieszkaniową częściowo. Tutaj w tej środkowej części jest pod zabudowę letniskową. Przy zabudowie letniskowej obowiązuje powierzchnia biologiczna czynna 70%, czyli większość tego obszaru zostanie zachowana jako tereny biologicznie czynnej, czyli ten charakter leśny powinien tutaj być zachowany. No tutaj jest warunkiem, że no, jest zabudowa dookoła tych ulic, jest szkoła, tutaj też jest ulica publiczna. Ten cały kwartał zabudowy jest otoczony drogami publicznymi, jest uzbrojenie, jest zabudowa, spełnia warunki zwartej zabudowy. Gmina nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów poza farbą na tej mapie, aby ta zabudowa tutaj powstała. Więc to jest w zasadzie taki jedyny warunek, który dopuściliśmy, aby ten teren przeznaczyć pod zabudowę. To jakieś uwagi, bo to 4 albo 5 razy było protestowane, żeby zostawić las na tym terenie. Po prostu tu są sąsiedzi, tak? No każdy wolał mieć przez okno las niż tak, niż osiedle. No tak, tak jak. Mówimy o tym? Tak, tu jest las teraz. No to był wniosek akurat, była taka decyzja, że... Wniosek właściciela, no. Pod letniskową, tak jak mówiłem, to 70% musi być tego terenu zachowane pod powierzchnię biologicznie czynną. Też nie może, tak. To jest dla zabudowa letniskowa, to nie będzie nigdy budynek jednorodzinny. Nie, musi być zgodny z planem. Dlatego ten, co drugi wniosek omawialiśmy, dlatego zmieniamy, bo obecnie w miejscowym planie tam jest teren pod zalesienia. I zgodnie z ustawą o lasach, na terenach leśnych można budować tylko budynki związane z gospodarką leśną. Związane. I tam właśnie powstał budynek na potrzeby gospodarki leśnej, ale w tym budynku ktoś go sobie przekształcił na mieszkalny. I po prostu tam zainwestował dużo pieniędzy, uzbroił, a ma w ewidencji jako budynek gospodarczy na potrzeby gospodarki leśnej, a nie może dostać meldunku, dlatego to musimy zmienić w studium i później miejscowym planie, aby mógł się zameldować w tym miejscu, gdzie zbudował sobie, gdzie przekształcił ten dom. Po prostu osoba, która zainwestowała, nie była świadoma albo chciała obejść przepisy, nie wiem już nie, jak to, ale nie można, tak? W starostwo, czyli organ architektoniczny budowlany, jeśli nie jest przeznaczenie, jeśli przekształcenie nie jest zgodne z planem, nie dostanie. Czyli jeśli ktoś zbuduje budynek mieszkalny jednorodzinny, albo będzie, to będzie zawsze budynek jednorodzinny, ale czy będzie użytkowany, bo często jest tak, że osoby, no może nie zależy na meldunku, czyli wybuduje budynek letniskowy, w ewidencji będzie jako letniskowy, ale będzie de facto z niego korzystał cały rok. No i gmina na tym traci, bo jest niższy podatek od nieruchomości, no i tam jeszcze z wywozem śmieci jest problem, tak? Bo tam. Dwunasty wniosek. Oto taki sąsiednie działki, kolejna. Zostawiamy tyle, ile było. Trzynasty i czternasty to były takie ogólne wnioski. Trzynasty dotyczył całej gminy i był sprzeciw wobec przekształcaniu lasów i terenów rolniczych na tereny przeznaczone pod zabudowę. No czyli w ogóle tak, nie rozwijamy się, tylko zostawiamy to, co mamy. No, no można też tak, ale no... Tak, właśnie to był taki przeciwny przypadek, pan powiedział, bo właśnie tutaj, żeby te zęby nie powstawały, ale w Grodzce były takie przypadki, że był pas zabudowy i nagle jeden był pod rolę, czyli w drugą stronę było, że sąsiedzi z prawej i z lewej mieli mieszkaniówkę, a jedna działka była zostawiona pod rolę. Czyli żeby ten pas zabudowy wyprostować, to po prostu takie zalepialiśmy te dziury w zabudowie. I tam, gdzie była taka możliwość, takie coś robiliśmy, ale to pod koniec będzie taki wniosek. Czyli trzynastka, czternastka, ten ogólny wniosek, czyli jeden dotyczył całej gminy, a drugi miejscowości Szczedrzyk, czyli też, żeby nie przeznaczać terenów rolnych i leśnych na cele podzabudowy. No ale no wiadomo, nie da się, tak? To jest w zasadzie tylko jedyna możliwość. Piętnastka teraz. Tutaj było... Tylko fotowoltaika to była, tak? Tutaj? I że częściowo, aha. No i tutaj właśnie w części jest... tylko tak, to chyba będą dwa wnioski. Chyba były raczej dwie działki? Nie, jedna działka. To było później. Chwileczkę, bo wnioski mi się chyba pomyliły. Piętnastka, ale jest częściowo... Jest tak, tutaj trójka. Gdzie ja to widzę? Czemu nie widzę tego tych kropek? Coś tu powinny być te. A, bo to jest włożenie. O, przepraszam, źle nakliknąłem. O, proszę, tu jest. W tej części działki, już pokazuję. Wniosek dotyczy tej całości działki, żeby pod fotowoltaikę. My tylko ten trójkąt z kropkami przeznaczyliśmy pod urządzenia fotowoltaiczne, bo w tej części są gleby chronione, tak jak pan burmistrz mówił, ich nie przeznaczamy. No jest to wniosek taki, no w zasadzie można było też go nie rozpatrywać, ale on też dużo nie wnosi. Prawdopodobnie ta fotowoltaika nigdy tu nie powstanie, nie ma w bliskości sieci, ale też ten obszar nie jest na tyle duży, aby się opłacało jakąś farmę budować, jest to zbyt mały obszar. No ale już tyle, żeby zadowolić wnioskodawcę, bo tam on bardzo dużo wniosków składał, to chociaż tyle mu uwzględniliśmy. Więc dlatego to jest nieuwzględnione, bo nie jest w całości, tylko w tej części działce, która nie dotyczy gruntów rolnych chronionych. Wniosek numer 16. Aha, czyli to już był, czyli tutaj w Szczedrzyku obok szkoły. 17 chyba też, co nie? Tak, tutaj nie określamy. My podstawowy układ drogowy wyznaczamy, dopuszczamy na terenach, na których nie ma dróg, na większości jego wyznaczenie, więc w miejscowym planie, który będzie opracowany szczegółowo dla danego fragmentu, będzie można się zdecydować w rozsądny sposób, jak ten układ komunikacyjny wyznaczyć. Nie narzucamy żadnych szerokości dróg. Też przypominam, że w tamtym roku, już w 19 roku, nie, w 20, zmieniło się rozporządzenie i też nawet już w warunkach technicznych, jakie powinny odpowiadać drogi publiczne, nie ma narzuconych szerokości dróg, jakie są minimalne, więc też my tym bardziej w studium tego nie określamy. 17 teraz, tak? To była 17, 18. Tutaj tak, chciał właściciel nieruchomości pod fotowoltaikę, dostał, ale jest nierozpatrzony, bo też chciał pod produkcję. Tutaj jest korytarz ekologiczny doliny i też nie chcemy go zbyt bardzo zaciaśniać, żeby taki nie był wąski gorset, i tak już tutaj daliśmy tereny produkcyjne, które są więcej. Tutaj może pan burmistrz powie o tym przeliczniku. Czy jest to taki zabieg, aby miejscowość miała lepsze wskaźniki pod gazyfikację, żeby się załapała pod ewentualną inwestycję? No ale też, mimo że to jest taki zapis dość wirtualny, też nie możemy tego całkowicie zabudować, bo organy, instytucje związane z ochroną środowiska każą nam też tutaj oczywiście zostawić taki prześwit, więc nie możemy go jeszcze bardziej zawężać. Mimo iż to jest tylko na papierze, nie w terenie. Musi zostać, więc też nie chcemy tutaj bardziej tego już poszerzać. Numer 21. Pod zabudowem 19. Oj, to przeskoczyłem, już za szybko chcę. Tutaj było pod zabudowę mieszkaniową. No oczywiście teren otwarty poza zwartą zabudową miejscowości. Miejscowość tylko tutaj. Tutaj ta zabudowa jest przeniesiona z miejscowego planu, tu w miejscowym planie jest przeznaczone pod zabudowę. Właściciel tych gruntów też chciał, aby jego grunty były pod zabudowę mieszkaniową. No niestety już spóźnił się o kilka lat, ktoś go wyprzedził, tutaj ta cała nadwyżka została upchnięta, już nie będziemy dalej rozwijać, bo nie mamy takiej możliwości. Wniosek numer 20, też pod mieszkaniówkę. No, jedlice. Środek pola, brak dostępu do sieci uzbrojenia ani drogi publicznej, brak nawiązania do żadnej zabudowy, luźna zabudowa, absolutnie nie można pod zabudowę mieszkaniową przeznaczyć. Tutaj taki sam przypadek w środku pola. Tu też podobny przypadek, poza zwartą zabudową. Tak, 22 teraz, po zimku. Żeby taki teren pod zabudowę mieszkaniową, no to też nie będziemy tutaj tworzyć nowego, małego mikroosiedla. Wniosek 23. Tutaj był o przeznaczenie całych tych działek w głąb pod zabudowę mieszkaniową. Został tylko pas zabudowy, tak jak w miejscowym planie, więc zostawiamy tylko tyle, ile jest w planie, a tutaj zostawiamy tereny rolne. Wniosek 24. Pustków. Tak samo. Wniosek o to, żeby całość działki, a nie tyle, co było w planie. Chociaż tu nie macie planu, to jest studium. W starym studium C. Pustków. A na topografii Pustków jest napisane. To nie jest nasz napis, to jest podkład mapowy, tak jest opisane. Czyli tak, takie macie w obecnym studium, no i my to przerysowujemy, nie dajemy nic więcej. Wniosek 25. Co dalej? I tu było podmieszkaniówka.
Między Łuczkowem a Wschodnią w szczerym polu Kulmocieku Młodziego, który wprowadza te wody
okołowe.
Działka trzecia operacyjna i wody, które są odprowadzane z Pruszkowa, płyną do Jedy i do Majwanki.
Zgadza się, to jest brak sieci uzbrojenia ani zwartej zabudowy. Tutaj jeszcze druga działka z tego wniosku dotyczyła tej. Też chciała pod zabudowę mieszkaniową. Tutaj zostawiliśmy tylko pas terenu przy drodze publicznej. Jest to zbyt wąska działka, aby tutaj jeszcze drogę wewnętrzną budować i taką grzebieniową zabudowę. Tutaj jeszcze był wniosek, aby ta część, która była lasem, przeznaczyć pod rolę. Tutaj sąsiedzi bardzo byli uciążliwi dla właściciela tego lasu, bo drzewosłon jest stary, gałęzie spadają na sąsiednie nieruchomości i tutaj właściciel chce mieć już koniec tego problemu z lasem i żeby tutaj przy sąsiadach ten las był już wyłączony z produkcji, dlatego zrobiliśmy mu rolę. Wniosek 26. To już omawialiśmy, to był drugi wniosek. Wniosek 27. 27. To. Aha. No tutaj zostawiliśmy tylko pod istniejącym budynkiem modelarni produkcyjno-usługowy. W obecnie obowiązującym studium mieści się ten cały teren pod produkcję. My go usunęliśmy, tutaj zgodnie z planem zadań ochronnych dla obszaru chronionego krajobrazu tej odcieków nie można lokalizować nowej zabudowy produkcyjnej w odległości 100 metrów, no to leży bezpośrednio przy przycieku, więc tutaj tej produkcji być nie powinno. Tutaj też jest w trakcie postępowanie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, więc już zrobić taki ucieczkę do przodu i ten teren zgodnie z wnioskiem zostawiliśmy rolą, ale jest nieuwzględniony w pełni, ponieważ zostawiliśmy ten kawałek tutaj pod istniejącym budynkiem. To jest 28-29 teraz. Już był omawiany. To ten sam co drugi wniosek. 30 tak samo. 31. Aha, gazociąg. Tutaj był wniosek o to, tutaj jest gazociąg wysokiego ciśnienia. Gmina nie jest zarządcą tego gazociągu, nie ma możliwości wpływu na jego przebieg. Tutaj, ponieważ strefa kontrolowana, czyli ograniczonego użytkowania od niego jest, wchodzi na tą działkę, właściciel chciałby, aby ten gazociąg był przesunięty, aby ta strefa nie wchodziła i mu nie ograniczała nieruchomości. No, nie jest to w kompetencjach ani mocy gminy, aby ten gazociąg przesunąć. Wniosek numer 32. Nie wiem dlaczego taki kawałek się zaznaczył, ale to dotyczyło tej większej nieruchomości. Tu oto.
Ulica Krasieje w zasadzie firmie jest ruina. Nie pozwalamy rozwinąć się tej firmie na terenach zalewowych.
Tak.
Mogą się rozwijać w każdą stronę, ale nie przez drogę. Potem ewentualnie będzie chodzić o przygotowanie.
Bo tutaj trochę w złe miejsce wybrali na rozwój. Nie ma miejsca tam, żeby rozwinąć skrzydło.
Teraz
I ostatni wniosek, 33, w Grodzicu też, taki duży obszar, też był wniosek, żeby pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną przeznaczyć, środek pola, między lasami, więc jest oczywiście nierozpatrzony. Tam jeszcze był pod fotowoltaikę, no to mogliśmy dać i daliśmy. I to było na tyle. Jeśli coś budzi Państwa wątpliwości, możemy wrócić, coś jeszcze od jakąś dyskusję w jakimś temacie, to... Cztery za minimum. Tutaj.
Tu, gdzie są te wydzielone działki. Oni na podstawie zabudowy mają prawo tam budować przysiłek rolny. Tam jest 29 domów.
Właściciel tam podejrzewał, że nie był podciągnął.
Tak, tak. I teraz tak, Bóg u nas zamierza wybudować na razie jeden. Nie ma co być. Jak jest dzisiaj. I deweloper jest pod Wrocławiem.
Jak nie ma więcej pytań i uwag, możemy przechodzić, podziękować Panu i przechodzić do następnego punktu. Tak?
Znaczy tak, ten właściciel powinien, po prostu musi się uzbroić w cierpliwość, poczekać, aż będzie ten gazociąg modernizowany, bo to jest jeszcze stary gazociąg i obowiązują do niego bardzo szerokie strefy kontrolowane. Tam jest nawet 70 parę metrów chyba, tak? Na stronę czy całość? 20 prawo, 20 w lewo. Przy tych nowych to jest kilka metrów, więc to jest tyle, co od tej drogi to jest linia zabudowy, czyli nawet tak się, więc musi poczekać, aż zmodernizują tą linię i wtedy ta działka będzie w pełni wartościowa. To nie wiem, to dobrze.
My Panu nie będziemy przeszkadzać, Pan nie będzie przeszkadzał nam, będziemy kontynuować posiedzenie dalej. Dziękujemy bardzo, do widzenia. I następnym projektem uchwały jest projekt zawarty w druku numer 2. sprawie przyjęcia apelu Rady Miejskiej w Ozinku dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. A burmistrza nie ma. Czy ktoś nam coś powie na ten temat?
Apel jest prośbą pana burmistrza z uwagi na wprowadzone zmniejszenie subwencji oświatowej prawie 40 milionów w skali kraju na naukę właśnie języków mniejszości i języka regionalnego. Tutaj wszystkie samorządy takie apele wystosowały i też prośba pana burmistrza, żeby również Rada Miejska taki apel wystosowała, żeby jeszcze Senat i pan prezydent jakoś pochylili się i żeby nie doszło do obniżki tej subwencji. Na sesję będzie przygotowana, jakiego rzędu to są pieniądze dla gminy Ozimek, strata tej subwencji.
Dziękuję. Myślę, że wystarczająca odpowiedź, wyczerpująca i przeprowadzimy głosowanie. Kto? Proszę, przepraszam bardzo.
W takim stylu nie rozmawiajmy, jak mamy komisję, to możemy chyba porozmawiać.
Nie, bardzo proszę.
I spytać o pewne rzeczy. Ja chciałem spytać, kto jest autorem tego. Bo nikt się nie podpisał, bo pan przewodniczący Polaczek zawsze prosił, żeby była taka tabelka z tym, kto to napisał, kto sprawdził, kto zatwierdził i tak dalej, nic nie widzę takiego tutaj w tej uchwale i bardzo proszę o informację, kto jest autorem.
Szanowni Państwo, nie wiem, dlaczego metryczka nie została dołączona. Apel jest zrobiony na bazie apelu Stowarzyszenia Samorządowców Opolskich. Oni wypracowali taki apel, który przekazali do nas, do jednostek, do burmistrzów. Autorem jest pan burmistrz. Wspólnie ja w sumie tylko przeredagowałam i wpisałam do legislatora.
Dziękuję bardzo. Czyli kogo pytać o treści zawarte w tym? Pana burmistrza? Pani sekretarz? Tak, ale jakiegoś ma autora ten apel Rady, to apel Rady będzie, jak Rada go przegłosuje. Na razie to jest dokument autorstwa czyjegoś.
Autorem jest burmistrz na podstawie wzorów sekretarz Przewodniczącego Stowarzyszenia Samorządowego. Konsekwentnie z bardzo wysokich samorządów tam w tym trójkącie, a nie w takim Sękierzu, Woźle, Ole, Kolesno, samorządnie, żeby takie apele przyjęli.
To ja w takim razie poczekam chyba na sesję, jest pytam pana burmistrza o pewne rzeczy, jeśli pan burmistrz jest autorem. No, ogólnie jestem za, a pewne sformułowania mi się nie podobają za bardzo. Dziękuję bardzo.
Czyli ma pan propozycję, żeby przełożyć głosowanie na sesję?
Jeśli państwo nie mają nic przeciwko temu, to może przełożyć na sesję głosowanie. To nikogo nie zmieni.
To może przełóżmy głosowanie na sesję. Czy radni Komisji Oświaty wyrażają zgodę? Proszę o podniesienie ręki, o ile wyrażamy zgodę. Tak. Oświaty, tak. Dziękuję.
Radni Komisji Skarb wniosków i petycji wyrażają zgodę.
Przekładamy głosowanie na sesję. Przechodzimy, dziękuję bardzo, przechodzimy do następnego punktu projektu uchwały zawartego w druku nr 3 w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ozimku. Czy tutaj się ktoś chce wypowiedzieć?
Pełnie. W grudniu było pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy, przepraszam, Miejskiej. I radni dokonali wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady w osobie pani Joanny Bachłaj, która od samego początku temat Młodzieżowej Rady pilotowała, ale zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym jeszcze ten wybór opiekuna musi zatwierdzić Rada dodatkową uchwałą.
Czy są pytania w tym temacie? Nie widzę, czyli możemy przejść do głosowania. Komisja Oświaty, proszę o przegłosowanie projektu uchwały zawartego w druku numer 2. Kto jest za? 3, przepraszam. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za. Dziękuję, czyli jednogłośnie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za przyjęcie uchwały zawartego w druku numer 3? Dziękuję.
Dziękuję i przechodzimy do następnego projektu uchwały zawartego w druku numer 4 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia filii żłobka samorządowego w Ozimku, dla którego organem prowadzącym jest gmina Ozimek, oraz ustalenia statutu żłobka samorządowego w Ozimku. I czy mogę prosić o wypowiedzenie się? Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania w tym temacie?
Chodzi o jakie nieobecności dziecka w żłobku? Jakieś dłuższe nieobecności?
Teraz jak jeszcze techniczne pytanie, bo się tak przypomniał. Wracając do tego dziecka. To dziecko będzie 30 dni na przykład na tym, nie będzie w przedszkolu i na to miejsce wejdzie inne dziecko, tak? To te pierwsze dziecko wróci, a te znowu se pójdzie, tak? To trochę to jest taka brutalna rzeczywistość, nie? Że drugie to dziecko, które weszło za to pierwsze, ono będzie później pokrzywdzone w pewnym sensie. Znaczy rodzice mieli pewną świadomość tego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś? Nie ma pytań więcej. Możemy przejść do głosowania. Proszę, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku numer 4? Proszę o podniesienie ręki. Komisja Oświaty, proszę. 5 głosów za, czyli jednogłośnie. Dziękuję.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały druku numer 4? Kto jest za? Przeciw? Nie ma. Rezolucja.
I przechodzimy do projektu zawartego w druku numer 5 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. I tu myślę, że poprosimy panią skarbnik o głos.
Szanowni Państwo, pierwsza zmiana budżetu 2022 roku wynika z konieczności wprowadzenia dotacji do zadań realizowanych przez gminę, a wynikające z umów, które zostały zawarte o dofinansowanie realizacji planów. Chodzi o dotację do lokalnego transportu publicznego. Kwota 283 126 zł. Zwiększenie kwoty dotacji z powiatu na bieżące utrzymanie dróg w granicach miasta. Taką kwotę powiat zabezpieczył w swoim budżecie, 120 tysięcy dla naszej gminy. Wprowadzenie kwoty dotacji z programu rozwoju obszarów wiejskich na przebudowę ulicy Niweckiej w Szczedrzyku, kwota 452 917 zł. I w administracji publicznej realizacja projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 583 401 zł. Środki te zostają przeznaczone na zadania, które są określone w umowie o dofinansowanie, czyli te zadania, o których mówiłam. I w planie wydatków budżetowych dokonuje się ponadto obniżenia kwoty poręczenia na pożyczkę, która została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Ozimek w 2010 roku w ramach triasu opolskiego, ponieważ by dostosować aneks, który został zawarty do zapisów uchwały budżetowej, stąd korekta poręczenia w dół. Ponadto w dziale 921 łączy się dwie dotacje do Instytucji Kultury w jedną, ponieważ tutaj na wniosek pani dyrektor Instytucji Kultury, wniosek pani dyrektor w zakresie połączenia tych dwóch dotacji celem sprawniejszego gospodarowania środkami w ramach dwóch rozdziałów. Uzasadnienie jest, że w jednym rozdziale będzie bardziej gospodarnie, że tak powiem, wydawać środki. Jest to jakby uzgodnione z naszym nadzorem, z Regionalną Izbą Obrachunkową i tutaj nie ma uwag pani kolegiant w tym zakresie. I pozostałe zadania, które są zmianą w tym projekcie, zabezpieczają zobowiązania, które wynikają z roku poprzedniego, jak i również przetargów, które zostały ogłoszone na przebudowę dróg. Dziękuję.
Dziękuję pani skarbnik. Czy ktoś ma pytania w tym temacie? Nie widzę, czyli możemy przejść do głosowania tego projektu. Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zawartego w druku numer 5? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za, czyli jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Komisja Skarbu Wniosku i Petycji. Kto zatem jest za pozytywnym przyjęciem uchwały w druku numer 5?
Prognozy finansowej. Czy też pani skarbniku? Proszę.
Szanowni Państwo, tak jak przy każdej zmianie budżetu dostosowuje się kwoty zmienionych planów dochodów i wydatków budżetowych i w wieloletniej prognozie finansowej kwoty te się umieszcza. I oprócz tej zmiany w załączniku numer 2 przedsięwzięcia wprowadza się nowe zadanie, które wcześniej było w latach poprzednich w wykazie przedsięwzięć. Jest to współfinansowanie budynku mieszkalnego w 2024 roku, kwota 300 tysięcy złotych. Tutaj prowadzone są rozmowy ze spółdzielnią mieszkaniową. Pan burmistrz prowadzi
prowadzi rozmowy dotyczące właśnie wspólnego finansowania i dalszego jakby rozwoju tej inwestycji w okresie przesuniętym w czasie i w związku z tym by można było tutaj zabezpieczać działania i umowa, która była podpisana w 2018 roku, by ją w jakiś sposób zabezpieczyć w kolejnych latach. To zadanie proponuje się wprowadzić do realizacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania w tym temacie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 6? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za, czyli jednogłośnie. Dziękuję.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 6?
Dziękuję. I przechodzimy do ostatniego punktu, czyli do ostatniego projektu uchwały zawartego w druku nr 9 w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Ozimek a miastem Opole. I o głos proszę pana sekretarz.
Proszę, czy ktoś ma pytania w tym temacie? Dobra. Będą jeszcze dwa. Czy ktoś w tym temacie ma pytanie? Może ja mam pytanie. Ile dzieci na tą chwilę dopłacać w Opolu? Ile dzieci korzysta ze żłobków w Opolu? Dobrze, dziękuję. Tak po prostu ile ubyło nam z naszych placówek. No, możliwe. Pięknie. Czyli przechodzimy do głosowania tego projektu. Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 9? Proszę o podniesienie ręki. 5 głosów za. Dziękuję.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 9?
Dziękuję. Doszły jeszcze nam dwa projekty uchwał. Jeden zawarty w druku 7, drugi w druku 8 i zaczniemy może od 7. Jest to projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. I ten projekt zgłosił przewodniczący klubu radnych Leszek Jaremko z klubu Jana Labusa. I może drugi od razu, żeby móc dyskutować nad projektami. Chyba, że będziemy po prostu mówić najpierw o jednym, a potem o drugim. No więc jest tu głos, żeby dyskutować po kolei. Więc kto by chciał zabrać głos w projekcie druku numer 7? Czy ktoś ma jakieś... Proszę.
Czy mogę?
Tak, proszę.
Jest niestety tak, że znowu autorzy obydwu projektów, że tak powiem, potraktowali nas po macoszemu i ani jednego, ani drugiego nie ma. Więc gdyby chcieliście dowiedzieć, o co tak naprawdę im chodzi, czemu one się różnią i tak dalej, to się niczego nie dowiemy. Chyba nie mam kogo spytać, nie?
No to może chyba, że przedstawiciele, bo podpisane są osoby konkretne, dlatego tak mówię.
Dziękuję.
Ale z tego co wiem, to te projekty były przesłane dla każdemu na skrzynkę. No także można było po prostu się przyjrzeć i...
Któryś raz z rzędu jest tak już, że Komisja Oświaty jest traktowana jako komisja takiego gorszego sortu, że tak powiem. I jak trzeba coś wytłumaczyć, to nie ma komu, bo osobom, które coś robią, szkoda czasu na Komisję Oświaty. Myślę, że pani przewodnicząca powinna temu zapobiegać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę. Proszę, radny biskup.
Ja mi się wydaje, podzielam tutaj pogląd danego kleszcza, że autorzy powinni chociaż przynajmniej przekazać jakieś pełnomocnictwo albo jakichś wysłanników tutaj wysłać na naszą komisję i faktycznie, żeby tutaj na te pytania odpowiedzieć w tym momencie. Dziękuję.
Żeby mógł móc dyskutować na ten temat. No z tego co ja wiem, byłam na tym, brałam udział po prostu w obradach tego klubu i no, przedstawiliśmy go w tej wersji, w wersji kwotowej, nie w wersji procentowej i uważaliśmy, że to jest więcej przejrzyste. No a od pozostałych radnych po prostu będzie zależało, czy przyjmują to, czy jest to dla nich stosowne, czy nie. Może chociaż spróbujmy wypowiedzieć się na ten temat, czy uważacie, że procentowy byłyby lepsze. Czy po prostu ten co jest z klubu Jana Labusa. Proszę.
Dla mnie tu już jest rozdźwięk między jednym projektem a drugim, chociażby w punkcie czwartym. Żeby jeszcze się te punkty zazębiały, jeśli chodzi o treść, ale punkty czwarte no, nie pasują do siebie i tu już jest kolizja, że tak powiem.
Ale punkty
czwarte. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy, punkt czwarty. I tu jak tu nad tym dyskutować?
W tym?
I tu jest radny przewodniczący komisji, a tutaj chodzi o wiceprzewodniczący komisji.
To znaczy dyskutujemy na ten temat w jednego projektu, a pan łączy to w te dwa projekty, czy nie rozumiem teraz. Bardzo proszę.
Ja bym was w sprawie, czy wiemy o nie zarazie, czy to łączy, czy to nie ma. Jeżeli zostawił
ale ma pan projekt przygotowany kwotowo. Po prostu, że tutaj nie są wypisane kwoty, tylko procenty. Ale ja myślę, że no w tym momencie dyskutujemy nad tym i w każdej chwili możemy po prostu te kwoty tutaj odzwierciedlić.
Czują się władne, żeby wyjaśnić pewne rzeczy, tak?
To znaczy,
ja mam pytanie jedno zasadnicze. Jaka była intencja tego, żeby podawać tutaj kwoty w tej uchwale? Moje pytanie zmierza ku temu, że jeśli zmieni się jakakolwiek podstawa naliczania tych kwot, to trzeba będzie zmieniać uchwałę. Natomiast przy tej drugiej, jeśli ta podstawa się zmieni, to nie trzeba będzie tego robić, bo jest porządkowo określone.
No więc i o to chyba w tym momencie chodzi, żeby się właśnie wypowiedzieć, która, o ile bierzemy pod uwagę od razu te dwa projekty. Bo jak mówimy o jednym, no więc można powiedzieć, czy się wam podoba, czy się wam to nie podoba. Można przyjąć, że wybierzemy opcję poprzez głosowanie, ale no w tym momencie jeszcze można podyskutować, czy właśnie no nie podoba wam się kwotowa, czy zróżnicowana tu kwotowo, tu procentowo, więc możemy tą uchwałę po prostu odrzucić.
Przerzucić z druku nr 7 w paragrafie 1 ustęp 1 podpunkt 4, że radny będący członkiem dwóch lub więcej komisji przerzucić do projektu nr 8 zamiast punktu wiceprzewodniczący komisji.
Ale mówi pan o
dlatego z tego tytułu, bo to nie zmienia faktu. Wiceprzewodniczący będzie miał taką samą kwotę co radny. Jest 31% tu i tu. Tak.
Jeśli mogę się wtrącić do dyskusji, może zróbmy to jeszcze inaczej. Rozpatrzmy, kto jest za uchwałą w druku numer 7, czy tak, czy nie. Jeśli tak, lub mamy jakieś pytania, inne sugestie, możemy je zasugerować. Jeśli jesteśmy przeciwni temu, to po prostu ją odrzucamy. Przechodzimy do uchwały w druku numer 8 i robimy dokładnie to samo. Sorry, w ten sposób nie wyjdziemy na następnie.
No bo nie wyjdziemy właśnie.
I przerzucanie z druku jednego do drugiego jest bezsensowne. Dokładnie. Zajmijmy się drukiem numer 7. Kto jest za, kto jest przeciw, ewentualnie jakieś uwagi do niego. I potem przechodzimy do druku numer 8. Tak. Najprościej.
Jeszcze bym chciała właściwie tutaj mniej więcej wyliczyć. 10% to nie jest takie trudne do obliczenia, że wysokość diety, której mowa w paragrafie pierwszym, obniża się w danym miesiącu o 10% za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji lub sesji. No, więc nie są to zawiłe właśnie punkty. No. Nie, no na pewno nie. Każdy umie liczyć. No więc przegłosujmy po prostu ten projekt. Skorzystajmy z sugestii właśnie radnego, że kto jest za tym projektem, więc podniesie ręce na tak, jak będzie mu to pasowało, a kto nie, no więc odrzuci i będziemy dyskutować nad drugim. Czyli Komisja Oświaty. Kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem uchwały, to znaczy projektu uchwały zawartego w druku numer 7. Proszę o podniesienie ręki. Tak. Kwotowo. 4 głosy za, kto jest przeciw? 1 głos przeciw i
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem projektu uchwały w druku numer 7? Oczywiście, oczywiście.
No to przechodzimy do rozpatrzenia teraz projektu uchwały zawartego w druku numer 8. I kto chciałby się wypowiedzieć na temat projektu zawartego w druku numer 8?
Akurat nie ma nikogo z bliższości. Nie się zgłosiła, więc nie ma nikogo, nie ma. I możemy tylko, możemy go przebyć, nie wiem, kto ma jakieś sugestie.
Jest jeszcze projekt numer 7.
Tak. Tak.
Projekt kwotowy, analogicznie odrzucić projekt kwotowy.
Adam.
No więc, czy ktoś chciałby się wypowiedzieć na ten temat?
No.
Jak nie ma chętnych do wypowiedzi, to przegłosujemy. Kto jest za przyjęciem projektu zawartego w druku numer 8? Proszę o podniesienie ręki. Komisja Oświaty. Dziękuję. 1 głos za. Kto jest przeciwny? 4 głosy są przeciwne. Dziękuję. I Komisja Skarg.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały w druku numer 8?
1 głos.
Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?
Jeden przeciwny. I na tym właśnie zakończyliśmy tematy projektów i drugim tematem posiedzenia dzisiejszego będzie informacja na temat modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Ten temat każdy z radnych się zapoznał. Nie jestem w stanie pomóc w niczym, bo to nie jest mój temat. Przechodzimy do punktu trzeciego, sprawy różne i organizacyjne. Czy ktoś chce zabrać głos? Proszę, pan biskup.
Panie burmistrzu, odnośnie modernizacji tego oświetlenia, te dwa punkty, co panu tam wysłałem zdjęcie, to powiem, bo niebezpieczne dwa punkty, czy coś wiadomo w tym momencie.
dobrze rozumiem, to
dziękuję. Proszę jeszcze...
Panie burmistrzu, odnośnie uwag. Przedłużyłem parę uwag przed świętami Bożego Narodzenia 22. Tematy do realizacji, do referatu drogowego. Pani przyjęła.
Zdecydowałem Panią pozycję, tą samą fizyczną z tym prawem.
Tak. I wszystko... I to, tylko było... Rzeczy są tak proste. Ja tu przeczytam. Stworzenie znaku pionowego D5, pierwszeństwo na odcinku drogi przy bloku numer 6. To tam nie ma tego znaku pierwszeństwa za przeciwko, to cośmy mówili kiedyś, ale dwa wykrzywione znaki, żeby wyprostować i z trzeciego znaku, żeby pościągać naklejki w tym, to ten. To myślę, że miesiąc czasu to jest długo, no.
Proszę
mi to wysłać. No, bo to nie są takie rzeczy, które wymagają dużych nakładów finansowych chyba. I to trochę tak głupio wygląda, bo prosta rzecz, a to dalej nie zrealizowane. Dobrze, dziękuję.
Ja chciałem również powiedzieć o znaku drogowym, który jest wygięty w takiej pozycji poziomej. Brzozowa być może też, ale też Częstochowska 2 przy wjeździe teraz tutaj za radarem. Znowu ten znak jest prawie poziomu. Na Częstochowskiej 2. Pierwszy znak, który tam jest. Więc tam ktoś go przychylił.
A
to mogłoby się zgadzać. Jeśli cofa, to tak. Jeśli cofa, to tak. To jest jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, panie burmistrzu. Chciałem spytać, jak jest z tym drugim mostkiem naszym, bo tam się szykują się na państwa. Z tego, co słyszałem. Także proszę się przygotować na bój. Mieszkańcy niezadowoleni. Jak to kto?
Ale to my prawo trzeba zmienić krajowymi. Nie otrzymaliśmy zgody na wjazd na drogę częstochowską, tą główną, DK46. Też osobiście rozmawiałem z dyrektorem, dzisiejszym dyrektorem. Jest taki przepis, że droga DK46 ma klasę GT, czyli główna przestrzeń.
No, ja to...
W przyszłości nie powinno się robić skrzyżować, więc ma fazę skrzyżowania mniejszej niż 600.
Ja to wszystko wiem, bo ja też rozmawiałem z dyrektorem, z zastępcą nie rozmawiałem, ale z dyrektorem i dyrektor powiedział mi, że to wszystko jest prawda, co pan wiceburmistrz mówi, oprócz tego, że jak już te zjazdy istnieją, to oni nie mają nic przeciwko temu, żeby one istniały. Powiem, to nie chodzi o obiekt, który tam stoi, tylko o prawne zapewnienie zjazdu, że ten zjazd tam jest. Jego nie robimy, tylko on tam jest. I jak on tam jest, to dyrekcja nie ma nic do tego, żeby on tam dalej był. Chodzi tylko o to, żeby gmina znalazła pieniądze i most wyremontowała. Dziękuję bardzo. Z tego, co powiedział mi pan dyrektor, zrobiono tak dlatego, że państwo przedstawili inne rozwiązanie niż przy tym pierwszym mostku. Gdyby państwo przedstawili takie samo rozwiązanie, to byłaby zgoda. Więc ja proponuję, żeby przedstawić takie samo, skorzystać z lustrzanego projektu i zrobić taki sam mostek.
Ale
Proszę, radny Kuboń.
Panie burmistrzu, ponawiam prośbę, jak w grudniuśmy rozmawiali, wschodnia techniczna lampy, to są gminne, to nie jest tam, są nasze, ale nie świecą. Głównie tam koło, skrzyżowanie koło betoniarni błyszcz. Ludzie jadą do pracy, rano, ciemno, głucho. Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Czyli dziękuję bardzo za dzisiejsze posiedzenie i na tym kończymy. Dobranoc. Thank you.